Tytuł tygodnia.
Sławomir Koper, Mistrzowie polskiego kabaretu. Wydawnictwo Fronda. Jak możemy przeczytać na obwolucie książki Mistrzowie polskiego kabaretu, autor Sławomir Koper to historyk, scenarzysta, specjalista od spraw niezręcznych i dlatego często pomijanych w innych publikacjach. Autor ponad 80 książek, które sprzedały się w łącznym nakładzie miliona egzemplarzy, co stawia go w rzędzie najbardziej popularnych polskich pisarzy. Polski kabaret mocno się zmienił przez ponad stulecie swojego istnienia. Zaczęło się od krakowskiego zielonego balonika, wzorującego się na paryskich scenach Montmartre. Z kolei w Polsce międzywojennej kabaret przybrał formę teatrzyku oscylującego między rewią a klasycznym kabaretem. Podstawą były literackie teksty najwyższej próby, gwiazdorskie aktorstwo i mistrzowska konferansjerka. Po II wojnie światowej polski kabaret przejął rolę politycznego odgromnika, montowanego zarówno przez niepokornych twórców, jak i przez władze polityczne. Na scenach występowała wtedy śmietanka aktorska, a cięte, złośliwe i pełne aluzji teksty pisali znani autorzy. Po odzyskaniu wolności można było mówić już wszystko i o wszystkich. Część kabareciarzy poszła wówczas do polityki, a inni zmienili branżę. Wyszło też na jaw, że niektórzy znani, lubiani i niepokorni dorobili się pod nazwiskiem literek TV.
Tytuł tygodnia.
Sławomir Koper, Mistrzowie polskiego kabaretu. Wydawnictwo Fronda. Czyta Piotr Maciejewski.
Poznański Tej powstał w gronie studentów miejscowej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego. Jego bezpośrednim poprzednikiem był kabaret Klops, którego nazwa wcale nie nawiązywała do najpopularniejszego dania studenckiej stołówki, lecz do efektów pierwszej premiery. W jego składzie znaleźli się późniejsi członkowie kabaretu Tej: Krzysztof Jaślar, Aleksander Gołębiowski i Zenon Laskowik. Zaczęliśmy odkrywać prawdę o tej uczelni, wspominał Laskowik, że ona jest bardzo upartyjniona, że wielu kolegów idzie do ZOMO i milicji. To zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, co my tu robimy. Zaczęliśmy się wycofywać i robić kabaret Klops. Zespół szybko zdobył popularność na rodzimej uczelni. Jego członkowie obsługiwali akademie, uroczystości rocznicowe, spotkania i bale. W zamian dostali salę na próby, sprzęt nagłaśniający, a także przyznawano im okolicznościowe stypendia. Prorektorem uczelni był profesor Fibak, ojciec Wojtka, relacjonował Jaślar. Po każdej premierze przychodził z gratulacjami i propozycją, byśmy złożyli w dziekanacie podanie o stypendium losowe. Specjalistą od pisania takich podań był Laskowik. Jeśli komisja traktowała serio to, co dyktował, nie ma siły. Musiała wzruszyć się ciężką dolą studenta tułacza, który potrzebował środków finansowych na zakup tenisówek na zimę i węgla dla matki sieroty. Zenek był ponadto ulubieńcem kucharek. Przez całe studia i długo potem żywił się, jak to mówią w Warszawie, na krzywy ryj. I on jeden nie musiał podrabiać stołówkowych kartek. Klops był zespołem typowo amatorskim, a jego członkowie nie wiązali przyszłości z działalnością estradową. Jednym z ich znajomych był jednak szef uczelnianego zrzeszenia studentów polskich Zbigniew Napierała, który zaproponował członkom kabaretu, by promowali organizację wśród słuchaczy pierwszego rocznika. Podobno wprawdzie kusili głównie ładne dziewczyny i to niekoniecznie do przystąpienia do ZSP, ale w zamian występowali w weekendy w klubach studenckich Poznania. Zdarzały im się także wyjazdowe imprezy. W ten sposób dotarli do warszawskiego Medyka oraz krakowskich Jaszczurów. Prezentowali wówczas program Czymu ni ma Dżymu, który po licznych zmianach miał się stać pierwszą premierą Teja. Laskowik po uzyskaniu tytułu magistra, specjalizacja trener piłki nożnej, dostał propozycję asystentury w zakładzie psychologii oraz prowadził radiowęzeł w Akademiku Macierzystej Uczelni. Gołębiowski został nauczycielem WF-u. Do podobnej roli przygotowywał się też Jaślar, który planował powrót do rodzinnego Bytomia. Wtedy do akcji ponownie wkroczył Napierała, który w 1970 roku został dyrektorem Estrady Poznańskiej, a kilku jego znajomych z ZSP zaczęło odgrywać znaczącą rolę w mieście. Wśród nich byli Romuald Jezierski, sekretarz do spraw propagandy KWPZPR w Poznaniu, i Maciej Frajtak, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Dobre kontakty łączyły go również z Bogdanem Gawrońskim, późniejszym kierownikiem Wydziału Kultury KCPZPR oraz absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego Bernardem Kamińskim, szefem Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu i późniejszym naczelnikiem tej komendy. I właśnie w tym gronie zapadła decyzja, że w stolicy Wielkopolski powinien powstać zawodowy kabaret, skoro w Warszawie działa stodoła, w Krakowie piwnica pod baranami, a we Wrocławiu elita. W efekcie wybór czynników partyjnych padł na wesołych magistrów od fikołków z Klopsa. Duży wpływ na decydentów wywarł sam Napierała, który doskonale znał członków kabaretu. Wiedział, że Laskowika charakteryzuje niesamowite poczucie humoru, a Jaślar pisze niezłe teksty i ma zmysł organizacyjny. Zaproponował więc dawnym podopiecznym przejście na profesjonalną scenę, sugerując jednak wzmocnienie składu aktorami zawodowymi. Do decydujących ustaleń doszło podczas obozu studenckiego w Rowach nad Bałtykiem. Tam też zaczęto szlifować pierwszy program. Przedstawiciel cenzury, gdy przyniesiono mu teksty do zatwierdzenia, ocenił, że literatura to nie jest. Podobnego zdania był także Napierała. W efekcie skierował początkujących kabareciarzy do Wojciecha Młynarskiego, który faktycznie przyjął Jaślara i Laskowika. Obejrzał jeden z odegranych skeczy, zapoznał się z tekstami i stwierdził, że sami powinni pisać, a nie podpierać się zawodowcami. Kabaret zmienił nazwę i od tej pory miał być znany jako Tej. Nazwa pochodzi z gwary poznańskiej i oznacza po prostu ty, chociaż w jej zapisie zmieniono ostatnią literę, by całość brzmiała w sposób nieoczywisty i nieco z angielska.
Tytuł tygodnia.